Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Wracamy do studia Radia Wnet. Jest godzina 10.39. Słyszymy się na falach FM w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy, Białymstoku i Lublinie. Oczywiście w internecie na www.wnet.fm także się słyszymy i na kanale YouTube Radia Wnet. Naszym gościem Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
A państwo mogą nas słuchać i oglądać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim państwu bardzo serdecznie za to wsparcie dziękuję, a tym, którzy jeszcze nie są patronami, to oczywiście zapraszam, zachęcam, bo warto. Panie redaktorze, zacznijmy od dobrej dla pan, w ogóle dla dziennikarzy jako zawodu, ale dla pana w szczególności informacji, sąd uniewinnił i pana redaktora, i Marcina Wikło od zarzutu zniesławienia Fundacji Otwarty Dialog. Co to była za historia i za co byliście sądzeni, panie redaktorze?
No, byliśmy sądzeni, najkrócej mówiąc, za to, że ośmieliliśmy się opisać kulisy działania Fundacji Otwarty Dialog, kulisy finansowania firmy Bartosza Kramka z Silk Road, i ośmieliliśmy się, no, można powiedzieć, zdemitologizować tę fundację rzekomo zajmującą się tylko i wyłącznie dbaniem o wolność na Ukrainie, niesieniem tam wszelkiej pomocy, bo nie tym przede wszystkim fundacja się zajmowała, i wykazaliśmy to bardzo jasno. Chodzi o publikację z 2018 roku, z sierpnia, kiedy w takim dużym, okładkowym artykule zatytułowanym Brudna kasa na polskim Majdan opisaliśmy, skąd ci ludzie mają pieniądze, a mieli je na tamten czas, bo to trzeba podkreślać, co po 2018 roku się działo, to jest inna sprawa. Na tamten czas mieli je z dwóch źródeł. Po pierwsze, od postsowieckich oligarchów, czyli między innymi Muchtara Abliazowa, takiego pana, który miał wyprowadzić grube miliardy, nie miliony, tylko miliardy z kazachskiego systemu bankowego, był ścigany przez władze Kazachstanu. On właśnie w pewnym momencie nawet był głównym sponsorem Fundacji Otwarty Dialog, ale też pan Petro Kozłowski, czyli brat Ludmiły Kozłowskiej, który robił interesy z Rosjanami nawet na okupowanym Krymie po 2014 roku. A drugie źródło finansowania, no to trzeba zapytać, jakie było naprawdę, bo to, co było w papierach, nie było zbyt wiarygodne, a chodzi o duże, milionowe transfery pieniędzy do spółki pana Bartosza Kramka od firm rejestrowanych w rajach podatkowych i zamieszanych w różne międzynarodowe afery gospodarcze.
Pan Kramek, to też dotyczy jego byłej albo obecnej żony, bo nie śledzę życia towarzyskiego czy osobistego i rodzinnego pana Kramka, ale rzadko widuję ich razem ostatnio, więc patrzę, jak kiedyś piosenka Pawła Kukiza, rzadko ci widuję z dziewczętami, więc nie wiem, czy są małżeństwem, czy nie, ale pani Ludmiła to też miała swoje kontakty ciekawe.
Oczywiście, że tak. W pewnym momencie to ona była bardziej rozpoznawalną postacią, to ona się fotografowała, a to z europosłami, czy nawet z polskimi politykami, i to ze wszystkich stron sceny politycznej, bo pamiętajmy, że też z niektórymi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości w początkowym okresie swojej działalności, wtedy, kiedy rzeczywiście Majdan się dział w Kijowie, miała te kontakty, ale to był też George Soros, właśnie różni oligarchowie w rodzaju Muchtara Abliazowa i tak dalej, i tak dalej. Później, jak wiemy, polskie państwo odmówiło jej możliwości wjazdu do Polski jako osoby stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Wpisało ją do systemu informacyjnego Schengen, co oznaczało, że nie można jej wpuścić do żadnego kraju Unii Europejskiej. Później inne państwa zlekceważyły te informacje, do których dotarły i polskie służby, ale nie tylko, bo trzeba pamiętać, że to wszystko, co zaczęło się właśnie w roku 2018 publikować, ta wiedza o tym, kim oni tak naprawdę są, z kim są powiązani, była nie tylko z polskich służb, ale również z rumuńskich, ukraińskich, a także amerykańskich. Również od takiej amerykańskiej wywiadowni gospodarczej, którą zatrudnił rząd w Mołdawii, pisząc raport o wyprowadzeniu z tamtejszego systemu bankowego, o ile dobrze pamiętam, około 20 miliardów dolarów. I tam też miały być postacie powiązane z Fundacją Otwarty Dialog. Myśmy to wszystko bardzo szczegółowo opisali. Zadaliśmy pytanie, które było jednym z głównych przedmiotów sporu. To jest ważne. Czy małżeństwo Kramków oraz Fundacja Otwarty Dialog to tylko agentura wpływu w rękach postsowieckich oligarchów, czy coś więcej? I wokół tego zdania bardzo, bardzo dużo się w procesach działo. Ja niestety nie mogę powiedzieć nic więcej, ponieważ był to proces niejawny. Uzasadnienie wyroku również jest niejawne, więc nie mogę tej tajemnicy zdradzać. Mogę tylko powiedzieć, że sąd każdy element naszej publikacji, a zwłaszcza te najbardziej sporne, rozstrzygnął na naszą korzyść i orzekł, że nie tylko mieliśmy prawo, ale wręcz obowiązek napisać to, co napisaliśmy, ponieważ opinii publicznej należały się informacje o tym, kim naprawdę ci ludzie, postacie publiczne są.
No to konkludując ten wątek naszej rozmowy, teraz po wyroku, po procesie, Asia, to jest prawomocny wyrok, sprawa jest zamknięta?
Tak, sprawa jest zamknięta, no chyba, że będzie kasacja złożona przez oskarżycieli prywatnych do Sądu Najwyższego, ale i w pierwszej, i w drugiej instancji wygraliśmy, to już jest wyrok prawomocny. Mogą zapomnieć o swoich żądaniach, między innymi zapłaty 300 tysięcy złotych, bo tyle i ja, i Marcin po tyle mieliśmy zapłacić. Nie chcieli nas po prostu doprowadzić do bankructwa za jeden niewygodny bardzo dla nich tekst.
To w takim wypadku teraz z czystym sumieniem i z glejtem prawnym, z wyrokiem w ręku, jeszcze raz na koniec powiedzmy, kim jest pan Kramek i jego żona?
To ja może powtórzę to zdanie. Na pewno są agenturą wpływu w rękach postsowieckich oligarchów z różnych państw, a może nawet czymś więcej.
To jest koniec pewnej historii. Teraz pan Kramek trochę z tyłu schowany, kiedyś bardzo ważna postać na mapie opozycji, planował przed jak wygasić rząd Rzeczpospolitej, bo taką analizę napisał, pytanie na w czyim interesie. Redaktor Marek Pyza jest naszym gościem, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce. Panie redaktorze, to skoro Tygodnik Sieci, to wasz wywiad także z Marcinem Wikło, bo często, bardzo często wspólnie panowie pracują, tym razem wywiad z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, instytucji, która zostanie się na placu boju, może nie samotna, ale będzie jedną z kilku wysp prawicy w morzu bloku centrolewicowego.
No myślę, że trzeba nawet szerzej patrzeć niż tylko na takie tradycyjne podziały prawicowo-lewicowych instytucji, organizacji. Jest to instytucja, która ma fundamentalne znaczenie dla kształtu i nie boję się tych górnolotnych słów, również dla przetrwania państwa polskiego, bo to, co zrobił IPN w ostatnich 20 paru latach, a zwłaszcza od prezesury Janusza Kurtyki, to jest wielkie dzieło przywracania polskiej historii, wychowywania, no już kolejnych pokoleń, można mówić, polskich patriotów i przyzwyczajania do tego, że przywiązanie do polskiej historii, do polskiej tradycji, do polskich barw narodowych, to jest jeden z fundamentów trwałości narodu. I o tym właśnie dr Karol Nawrocki, który od 2 lat kieruje Instytutem Pamięci Narodowej, bardzo mocno w tym wywiadzie mówi. On powtarza, że IPN wobec tych zakusów, o których słyszymy ze strony idącej po władzę opozycji, pozostanie twierdzą i ma nadzieję, że nie do zdobycia, a na pewno ta twierdza będzie potrzebna. Batalia o IPN, o przyszłość tej instytucji, podejrzewam, że zacznie się już dosłownie lada moment, lada tydzień w postaci próby okrojenia budżetu IPN.
Bo tak kiedyś robiło SLD, teraz SLD po 18 latach do władzy wraca. No sama nie miała, samo SLD takiej mocy w tej chwili by nie miało, jak miało w kadencji 2001-2005, no ale ma dużych koalicjantów. Donald Tusk już teraz też, tak jak kiedyś SLD, chce z IPN-em walczyć, ale nawet nie chce, tak jak kiedyś Leszek Miller, ograniczać finansowania. Chce pójść dalej, chce zrealizować groźbę Leszka Millera z roku pierwszego, czyli zlikwidować IPN.
Nie wiem, czy Donald Tusk ma takie plany, bo nie wyartykułował tego wprost. Politycy również Platformy Obywatelskiej przebąkiwali o tym oczywiście, no ale nie tak zdecydowanie jak na przykład politycy lewicy, którzy, co jest naturalne, to w końcu jest postkomuna, którą IPN obnaża, której korzenie pokazuje w swoich licznych publikacjach i wszystkich działaniach naukowych, edukacyjnych. SLD chce rzeczywiście IPN zlikwidować, a Platforma najprawdopodobniej będzie dążyć do obcięcia finansowania tej instytucji. I skoro pan wspomina właśnie o Donaldzie Tusku i o tym, co zrobiło kiedyś SLD z IPN-em, to ja pozwolę sobie zacytować słowa Donalda Tuska z roku 2002. One padają w tej rozmowie również z Karolem Nawrockim, przypominamy je, bo wtedy właśnie, w czasie rządów Leszka Millera, Sojusz Lewicy Demokratycznej okroił budżet Instytutu Pamięci Narodowej. I jak wtedy zareagował Donald Tusk? Cytuję. Obcinając budżet IPN, obcina się pieniądze na pamięć narodową. I jestem bardzo ciekaw, czy teraz po 21-22 latach Tusk zdecyduje się zrobić to samo, co kiedyś postkomuniści i zapomnieć o swoich słowach. To jest niestety bardzo możliwe, patrząc na to, w jaki sposób, jak szybko, z jaką determinacją, zaciekłością i zapiekłością, można powiedzieć, wdrażana jest ta polityczna zemsta po 15 października.
Będzie szeroka, ale też jest tak, że IPN no, to jest pewien strażnik pamięci polityki historycznej, bardzo aktywny i na polu naukowym, ale na polu popularyzacji historii. To się będzie kłócić z tą wizją polityki zagranicznej, z wizją polityki historycznej także rządu Donalda Tuska?
No pewnie, że się będzie kłócić, no bo jak można jednocześnie opowiadać, przypominać o zbrodniach, których dopuścili się Niemcy na terenie Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji, mordów, grabieży, a jednocześnie prowadzić jakąś koncyliacyjną politykę z rządem w Berlinie, udając, że się o tym zapomina. No tak nie można, trzeba będzie próbować ten IPN pacyfikować. Jeszcze przez dwa lata się nie uda, bo żeby dokonać tam jakichś gruntownych zmian, czyli albo zlikwidować, albo zmienić przepisy, żeby zmienić prezesa, no to potrzebna byłaby ustawa, a takiej oczywiście Andrzej Duda nie podpisze. Prezydent tutaj też jest bardzo ważnym bezpiecznikiem dla przetrwania jeszcze co najmniej przez dwa lata w takim kształcie, w jakim jest Instytut Pamięci Narodowej. A druga rzecz, no to taka, że w nowym rządzie mają zasiąść właśnie postkomuniści. Donald Tusk ich znów wpuszcza na salony, znów ich dopuszcza do władzy, a oni będą z dużą determinacją realizowali swoje sztandarowe postulaty. No przecież widzimy, co zostało zapisane w umowie koalicyjnej, która jest potwornie ogólnikowa, ale jednak kilka konkretów tam się znalazło i jednym z nich jest przywrócenie emerytur SB-kom. Pytano o to chyba wczoraj czy przedwczoraj marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wypaliła, że no cóż, no znalazły się tam te konkrety, na których najbardziej zależało partiom tworzącym koalicję, więc jeśli bardzo będzie zależało Włodzimierzowi Czarzastemu, posłowi Wieczorkowi, który na przykład jest zwolennikiem przekazania, a tak lekkim gestem wszystkich archiwów, 93 kilometry jest tych akt IPN-u do archiwum państwowego, nie wiedząc o czym mówi, no to będą być może próbowali naciskać na Tuska, żeby i ten postulat realizowała jego koalicja.
To jest element walki o instytucje. Wcześniej pewnie pójdą media, jak pan przewiduje, pan redaktor, jest taka nadzieja albo szansa, że PiS będzie starał się jakoś zachować obecny kształt mediów publicznych. Donald Tusk tutaj akurat jednoznacznie zapowiadał od razu, jak tylko przejmie rząd, to niemalże pierwsze kroki jego politycy skierują właśnie do TVP i do Polskiego Radia.
Tak zapowiadał i będzie robił na pewno wszystko, żeby do tego doprowadzić. Pytanie, czy poważy się na naginanie prawa. Nie jestem tutaj ekspertem od kruczków różnych formalnych przepisów o spółkach prawa handlowego, o tym, co można na przykład poprzez takie wnioski, jak złożył Piotr Gliński do Rady Mediów Narodowych o zmianę statutu Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, co można osiągnąć. To na pewno będzie bardzo poważna przepychanka z różnymi opiniami, kompletnie sprzecznymi z jednej i z drugiej strony. Czym się zakończy, trudno powiedzieć, natomiast już dziś możemy powiedzieć, jaki będzie będzie tego efekt, jeśli Tuskowi uda się swoje plany zrealizować. No, będzie to co najmniej kompletne wykastrowanie Telewizji Polskiej, Polskiego Radia. Wiemy, że już nie będzie tych pieniędzy w przyszłym roku, które w ramach rekompensaty obie te instytucje dostawały z budżetu państwa. Jeśli udałoby się w zupełności je przejąć, no to będziemy mieli de facto monopol na rynku medialnym. Czym monopol się kończy? No nigdy niczym dobrym. Będziemy mogli sobie włączyć dowolną telewizję i mieć pewność, że zawsze zobaczymy w niej to samo. Podobnie będzie z dużymi stacjami radiowymi. Czy to będzie służyło państwu polskiemu, czy to będzie służyło zasypywaniu tych mitycznych podziałów między Polakami? Oczywiście, że nie. Ale cóż, no jeśli Tusk zdecyduje się to zrobić, bardzo proszę, no, musi pamiętać jednak, że pozostaje bardzo duża część społeczeństwa, która nie będzie się na to godzić. Pozostaje armia ludzi, dziennikarzy, którzy dalej będą wykonywać swoją pracę, którzy byli już w różnych sytuacjach. Ja mówię też o sobie. Byli w różnych sytuacjach.
Był pan kiedyś w TVP, potem przyszedł znany dziennikarz pewnego portalu i pana wyrzucił, mówiąc, że teraz to już jest jego czas, a nie pański czas telewizji publicznej.
No nie, on osobiście mnie wyrzucał, on tylko triumfował. Wyrzucała mnie pewna pogodynka, z której zrobiono tak za pstryknięcie palców szefową redakcji Wiadomości. I od tamtego czasu, czyli od jesieni 2010 roku, gdy ekipę dowodzoną przez Jacka Karnowskiego w Wiadomościach wyrzucono, nigdy już ten program nie udało mu się odzyskać blasku popularności, oglądalności, która w tamtych czasach dobijała nawet do 6 milionów. Takie czasy już pewnie nie wrócą.
No bo inna jest telewizja, no i tutaj nie mogę od siebie nie dodać, że i program, który obecnie jest realizowany po 2015 roku, to już też nie jest ten sam program, który był wówczas, kiedy pan Etor był reporterem. To też już nie są te standardy. No ale to moja opinia.
Nie ma co płakać. Jedziemy dalej i dalej. Bijemy się o Polskę. To jest najważniejsze, to jest kluczowe.
No o tym mówił Marek Pyza, dziennikarz Tygodnik Sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Również panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
Jest informacja, ta najważniejsza z początku rozmowy, że jest ostateczny, prawomocny wyrok. Nie udało się panu Bartoszowi Kramkowi skazać dziennikarzy za pisanie prawdy o tym, że był agentem wpływu, bo tak chyba w ramach tego sentencji wyroku możemy powiedzieć o tym działaczu opozycji. A co jeszcze mogę powiedzieć? To, że państwo tej audycji wysłuchali i obejrzeli dzięki patronom Radia Wnet, patronite.pl/radiownet. Bardzo dziękuję, bardzo państwa zachęcam, a tymczasem do usłyszenia.